mówiliśmy ostatnio o Kanie Galilejskiej, o tych zaślubinach, o przymierzu, o tej rzeczywistości nowego życia, nowego wina, nowej miłości, która rodzi się z tajemnicy paschalnej Jezusa. I dzisiaj kolejny tekst, który znów nam nawiąże do rzeczywistości zmartwychwstania. W sposób jeszcze bardziej czytelny, jeszcze bardziej widoczny, aniżeli fragment wcześniejszy. Także dziś w sposób szczególny otwieramy się na dar Ducha Świętego, Ducha, który jest dawcą nowego życia, Ducha, który jest dawcą zmartwychwstania, tego Ducha, którego moc potrafi odbudować wszystko. Wszystko, cokolwiek zostanie zburzone, jakakolwiek śmierć, żeby była największa, ta śmierć duchowa, to dla Ducha Świętego nie stanowi żadnej przeszkody. On wszystko odbudowuje, on wszystko sprowadza do nowego życia i na tego Ducha dziś się otwiera. Może już tak pomiędzy gdzieś naszymi myślami zaczną się gdzieś pojawiać, gdzieś w naszych właśnie tutaj myślach czy poruszeniach, jakiej rzeczywistości wskazujące na zburzenie, na destrukcję taką czy nie inną. To jest właśnie słowo, które dotyczy tej rzeczywistości. Będzie destrukcja, będzie zburzenie, będzie unicestwienie czegoś. Wszystko może zostać odbudowane mocą Ducha. Pierwszym tym, który to nam pokaże i doświadczy tego, jest Jezus Chrystus. On, Jego zmartwychwstanie, nowa świątynia, o której dziś nam opowie, jest właśnie dla nas dobrą nowiną i przynosi nam to nowe życie, to nowe światło, właśnie to zaproszenie na otwarcie się na tę nowość i wzniesienie na nowo tego, co ulega zniszczeniu i co ginie. I tego Ducha właśnie pragniemy przyzywać, doświadczając może niejednokrotnie własnej niemocy, jakiegoś rozbicia, upadku, grzechu, niewystarczalności. Wołamy w tej naszej niemocy do Pana, do tego, który wszystko przywraca do życia, wszystko odnawia, wszystko odbudowuje. On jest najwspanialszym artystą, najwspanialszym budowniczym wszystkich przestrzeni duchowych, całego naszego wewnętrznego świata. Prosimy Cię, Panie Jezu Chryste, Ty, który jesteś Panem życia, Ty, który jesteś zwycięzcą śmierci, jesteś obecny pośród nas. Prosimy Cię, ześlij nam Twojego Ducha. Udziel nam tego Ducha, który otwiera Słowo przed nami, który umacnia nasze serca, który uwalnia nas od lęku. Oddajemy Ci wszystkie te nasze wewnętrzne budowle, nasze świątynie, abyś Ty je budował tak, jak chcesz. Abyś Ty sam nawet burzył to, co jest źle wybudowane. Napełnij nasze serca Twoją miłością, Twoim światłem, Twoim pokojem. Wobec tego wszystkiego, co jest dla nas trudne, co nas przerasta. Przyjdź, o Duchu Święty, przyjdź moc Boga i słodyczy Boga. Przyjdź Ty, który jesteś poruszeniem i spokojem zarazem. Odnów nasze męstwo, wypełnij naszą samotność pośród świata. Stwórz nas za żywym swojem. Przyjdź Duchu sprzeżytego Boku Chrystusa na krzyżu. Przyjdź Duchu zmartwychwstałego.
Przypominamy sobie nasz kontekst, bo być może też wszyscy nie byli na wszystkich ostatnich spotkaniach, więc ten tydzień nowego stworzenia, który sobie przez ostatnie spotkania omawialiśmy, został już zakończony tym naszym bezpośrednim kontekstem poprzedzającym dzisiejszy fragment jest tekst opowiadający o zaślubinach w Kanie Galilejskiej, a zatem tym tekście tak bardzo symbolicznym, który nam przywoływał rzeczywistość przymierza Starego Testamentu i który zapowiadał, objawiał, wprowadzał rzeczywistość nowego przymierza, w którym tym oblubieńcem jest sam Chrystus, oblubienicą jest Kościół, jest wspólnota, którą reprezentuje też wspólnota izraelska, ten wierny Syjon, którym jest Maryja. I właśnie tym efektem tego znaku jest wiara uczniów. To jest ta rzeczywistość, która wprowadza człowieka, chrześcijanina, w zaślubiny duchowe z Bogiem. To się dokonuje na płaszczyźnie wiary. I tutaj już Ewangelia Janowa dała nam przedsmak tego, co się w pełni zrealizuje w momencie krzyża. Tam znów będzie Jezus, tam będzie znów kobieta, bo w taki sposób Jezus w tych obydwu fragmentach nazywa swoją matkę i tam będzie reprezentant wszystkich uczniów, ten, który się ostał, czyli umiłowany uczeń. I tam właśnie Jezus już w sposób uroczysty założy tę nową wspólnotę, Kościół, której ofiaruje najbardziej drogocenne wino, czyli swoją krew i swojego ducha. Te kolejne, możemy powiedzieć, fragmenty, które następują po tekście o Kanie Galilejskiej, one nas prowadzą też w swojej strukturze do takich bardzo ciekawych przemyśleń i obserwacji. Też już sobie o tym mówiliśmy we wprowadzeniu, że Jezus jawi się jako ten, który dopełnia, czy wypełnia swoją osobą wszystkie te rzeczywistości, które wprowadziła rzeczywistość judaizmu pierwszego przymierza. Nie tyle, żeby pokazać, że te rzeczywistości były niewłaściwe, były złe i teraz trzeba to wszystko jakoś naprawić, ale Jezus doprowadza te rzeczywistości do pełni, do wypełnienia. Wszystko to, co się działo do tej pory, to była niejako zapowiedź tej pełni, którą przynosi sam Jezus. I to już zauważamy w naszym fragmencie właśnie poprzednim, w Kanie Galilejskiej, gdzie Jezus doprowadza do pełni, zastępuje żydowskie oczyszczenia, co tutaj było też symbolem, symbolizowały te stągwie, sześć stągwi kamiennych, to jest też symbol całego rytualizmu izraelskiego. Jezus tę rzeczywistość wypełnia miłością, wypełnia duchem. Już zamiast litery prawa ma się pojawić duch, który właśnie prowadzi do miłości, który jest miłością i teraz miłość ma kierować serca chrześcijanina. Kolejny element, to o czym będziemy mówić dzisiaj, to w Jerozolimie Jezus pokaże zastąpienie, czy wypełnienie, dopełnienie rzeczywistości instytucji świątyni. O tym sobie za chwilę powiemy. Kolejny fragment będzie dotyczył Nikodema, rozmowy z Nikodemem, jeszcze takiego dłuższego pasusu, dialogu, czy nawet później jeszcze monologu, który Jezus wygłosi. I to będzie zastąpienie konieczności bycia urodzonym jako syn narodu wybranego. Nie trzeba być Żydem z urodzenia, nie trzeba być faryzeuszem, potrzebne jest coś innego. Narodzenie z wody i z ducha. Potem będzie spotkanie z Samarytanką, również nawiązanie znów do rzeczywistości kultu, zastąpienie kultu sprawowanego w Jerozolimie. I drugi cud w Kanie, bo też tam nastąpi spotkanie z dworzaninem królewskim, gdzie Jezus uzdrowi na odległość mocą swojego słowa. Ten cud w Kanie zamknie tę sekcję, właśnie tę część Ewangelii Janowej. Niektórzy uczeni nazywają ten blok od Kany do Kany. Od pierwszego znaku w Kanie do znaku kolejnego, do znaku uzdrowienia syna dworzanina królewskiego. Także jesteśmy właśnie w takim, możemy mówić, kontekście, w którym będziemy oglądać, jak Jezus dopełnia właśnie te starotestamentowe, bardzo ważne dla Izraela rzeczywistości. Oczywiście również i w kolejnych rozdziałach będziemy też te kwestie zauważać. I też zobaczymy różne reakcje na to, co przynosi Jezus. Widzieliśmy reakcję uczniów w Kanie Galilejskiej. Uczniowie zareagowali wiarą, ale zobaczymy dziś na przykład też ciekawe reakcje przedstawicieli władz świątynnych. Zauważymy reakcję faryzeusza Nikodema, Samarytan i w końcu urzędnika czy Galilejczyków. Z Ewangelii według świętego Jana. Kaj engys ento pascha ton judajo, kaj anebe eis hierosolima ho Jesus. Kaj heroen ento hiero tus poluntas boas kaj probata, kaj peristeras, kaj tus kerimatistas katemenus, kaj pojesas fragelion ek schonion, pantas ek se ebalen ek tu hieru. Ta te probata, kaj tus boas, kaj ton kolubiston, ex echen to crema, kai tas trapedas anetrepsen. Kai tois tas peristeras polusin eipen. Arate tauta entheuten. Me poieite ton oikon tu patros mu oikon emporiu. Emnestesan hoi matetai au tu hoti gebrammenon estin. Hodzelos tu oiku su καταφάγεται με. Απεκρίτε σαν ούν χω Ιουδάιοι καί έπαν αυτο. Σεμέιον, τί σεμέιον δεν δεικνύρεις χεμίν, χωτι τάουτα ποιείς. Απεκρίτε Ιησούς καί έπαν αυτοίς. Λύσατε τον να ον τούτον, καί εν τρίσιν χεμεραίς εγερό αυτον. Έπαν ούν χω Ιουδάιοι, τεσσερά κοντα καί χεξ έτεσιν, οικοδομέτε χωνά ως χουπτός καί σου εν τρίσιν χέμεραίς εγέρεις αυτον, εκείνος δε έλεγεν περί του ναού το σώματος αυτού. Χωτε ούν εγέρτε εκ νεκρόν, εμνεστέσαν χωήματε τάι αυτού, χωτι τούτο έλεγεν καί επίστευσαν τε γραφέ καί το λόγο χων έιπεν χω Ιησούς. I blisko była Pascha Żydowska. Jezus udał się do Jerozolimy i znalazł w świątyni sprzedających woły i owce i gołębie oraz tych, którzy siedząc wymieniali pieniądze. I uczyniwszy bicz ze sznurków, wszystkich wyrzucił, dosłownie można powiedzieć wylał ze świątyni, czy wysypał nawet, i owce, i woły, i rozrzucił monety tych, którzy je wymieniali, a stoły powywracał. A sprzedającym gołębie rzekł, weźcie to stąd, nie róbcie z domu mojego ojca domu targowiska. Przypomnieli sobie jego uczniowie, że jest napisane, gorliwość o dom twój pochłonie mnie, czy dosłownie wręcz pożre mnie. Odpowiedzieli więc Żydzi i rzekli do niego, jaki znak pokażesz nam, skoro takie rzeczy czynisz? Odpowiedział im Jezus i rzekł, zburzcie ten przybytek, a ja w 3 dni podniosę go. Rzekli więc Żydzi, 46 lat był budowany ten przybytek, a ty w 3 dni go wzniesiesz? On zaś mówił im o przybytku swojego ciała. Kiedy więc powstał z martwych, przypomnieli sobie uczniowie jego, że o tym mówił, i uwierzyli Pismu i Słowu, które wyrzekł Jezus. A zatem Jezus przybywa do Jerozolimy i tutaj mamy odniesienie do pierwszej z 3 pasch opisanych w Ewangelii Jana. To jest właśnie pascha oczyszczenia świątyni. 2 pascha w 6 rozdziale to jest pascha galilejska, przynajmniej w okolicach paschy. Nie jest powiedziane, że była to samo święto Paschy. Jezus na pewno był wtedy w Jerozolimie, ale w okolicach święta Paschy Jezus w Galilei rozmnaża chleb i wygłasza mowę eucharystyczną w 6 rozdziale. A w 13 rozdziale To jest ta trzecia Pascha i Jezus wtedy przeżywa ostatnią wieczerzę ze swoimi uczniami. Także Jezus udaje się tam tak jak wszyscy pobożni Żydzi, bo też tak jak wiemy bardzo dobrze, w czasach Jezusa Paschę można było celebrować, czyli spożywać wieczerzę paschalną wyłącznie w Jerozolimie. Znaczy można było przebywać gdzieś tam, znaleźć sobie miejsce zamieszkania w okolicach Jerozolimy, ale sama wieczerza, sam seder paschalny musiał dokonywać się w Świętym Mieście. Już sobie o tym też mówiliśmy przy okazji Ewangelii Markowej. I to odniesienie do Paschy od razu przypomina nam rzeczywistość Eksodusu, więc wyjścia, celebrowania wyjścia z domu niewoli, celebrowania przejścia do wolności, zaproszenia do przymierza, do nowego życia. Co ciekawe, ta rzeczywistość wyjścia, szczególnie potem wędrówki przez pustynię, to też było dla Izraela uczenie się nowego kultu. Ustanowienie, można powiedzieć też, przenośnego sanktuarium, jakim był namiot przenoszony z miejsca na miejsce. Zresztą, co ciekawe, jak sobie poczytamy opisy tego namiotu i porównamy później z opisami świątyni Salomonowej, to zobaczymy, że praktycznie chodzi o to samo, o pewien taki trójstopniowy podział tego sanktuarium właśnie na przedsionek, miejsce święte, miejsce najświętsze i tak jest w przypadku namiotu i całego tego może być namiotu i dziedzińca i tak samo jest w przypadku świątyni. Więc świątynia Salomonowa stanowi kontynuację rzeczywistości namiotu. To jest ten kult, który za pośrednictwem Mojżesza zostaje przekazany Izraelowi właśnie w kontekście wyjścia i wędrówki przez pustynię. Więc Izraelici, oni się również uczą nowego kultu, nowej liturgii. Wychodzą z domu niewoli tam, gdzie był kult pogański, egipski, gdzie czczono bóstwa egipskie, to takie magiczne postrzeganie kultu religijności, czy odniesienia w ogóle do Boga będzie jeszcze długo Izraelowi towarzyszyć. Właśnie pustynia jest tym czasem też wyrzucania z siebie tej pogańskości Egiptu, bo pamiętamy, że Izraelici bardzo chcieli po prostu na Panu Bogu pewne rzeczy wymuszać bardzo długo, tak jak to czynili Egipcjanie ofiarami, modłami, różnymi ceremoniami. Chcieli na swoich bóstwach wymuszać pewne przywileje, pewne dary. Natomiast pustynia była takim uczeniem się zaufania. Zaufania, że Bóg prowadzi, że Bóg da wszystko to, co jest potrzebne. Na każdy dzień, nie więcej, tylko tyle, ile trzeba. I to jest właśnie taka szkoła zaufania i szkoła właśnie kultu, właśnie tej służby, bo liturgia, kult jest w Starym Testamencie rozumiany jako właśnie służba Bogu, jedynemu Bogu prawdziwemu, oddawanie Mu chwały już jako właśnie osoby wolne, wchodzące w rzeczywistość przymierza. Tutaj Jezus oczywiście celebruje tę Paschę w Jerozolimie, która jest miastem Dawidowym, która ma świątynię i ta świątynia również jest znakiem właśnie przymierza, jest znakiem Bożej obecności i jest miejscem modlitwy. Kiedy jednak Jezus wchodzi do świątyni, przynajmniej wchodzi na jej dziedziniec, my też myślę, że bardzo dobrze pamiętamy ten opis Ewangelii synoptycznych. W Ewangeliach synoptycznych to się dokonuje po uroczystym wjeździe Jezusa do Jerozolimy, tuż przed Jego męką, kiedy Jezus przybywa na osiołku, właśnie pierwszą rzeczywistość, jaką czyni, jest wejście do świątyni, na dziedziniec świątyni. I to, co Jezus zauważa, to właśnie handel, sprzedaż tego, co było potrzebne właśnie do kultu ofiarniczego, a mianowicie właśnie na tym dziedzińcu pogan są sprzedawane zwierzęta, które mają służyć na ofiarę, woły, baranki, gołębie. Tak nam tutaj wylicza i wymienia Ewangelista Jan i pojawiają się, są również obecni, wymieniający pieniądze, bo trzeba było z pieniędzy właśnie tych rzymskich, które zawierały też wyobrażenia władców, te pieniądze wymienić na monety tyryjskie, którymi można było opłacić podatek świątynny. Handel odbywał się na dziedzińcu Pogan, a wymiana pieniędzy prawdopodobnie w Kolumnadzie, w Portyku Królewskim. Też w tym miejscu odbywały się w ogóle spotkania, rozmowy, nauczanie. Jak słyszymy w innych miejscach, że Jezus naucza w świątyni, rozmawia czy prowadzi jakieś dyskusje z uczonymi w świątyni, to oczywiście wiadomo, że nie chodziło o sam przybytek, o samo sanktuarium, ale też właśnie o kolumnadę, która otaczała dziedziniec Pogan. Także też już mówiliśmy sobie o tym w przypadku Ewangelii Markowej, ale też do tego tutaj powracamy, że ten wielki kompleks świątyni, tej drugiej świątyni wzniesionej po powrocie z wygnania babilońskiego, ona też była nazywana świątynią Zorobabela, ta świątynia była bardzo skromna, nie przypominała świątyni Salomonowej i dopiero Herod Wielki zgromadził właśnie potrzebne jakieś skarby, złoto, jakieś no, po prostu gotówkę, która umożliwiła rozbudowę i placu świątynnego, czyli całego kompleksu i też umożliwiłaby przeozdobienie samego sanktuarium. Że te prace trwały bardzo długo, od 20 roku mniej więcej, 20-19 rok przed Chrystusem, aż do 64 roku po Chrystusie. Już 6 lat po wykończeniu wszystkich prac, świątynia została zburzona. Więc się długo nie nacieszyli. Ale sama dedykacja, można powiedzieć, takie poświęcenie już części przebudowanej czy przeozdobionej miała miejsce w 10 roku przed Chrystusem, czyli już w czasach Jezusa, zresztą pamiętamy z innych fragmentów Ewangelii, wszyscy się świątynią zachwycali, była przepiękna, była cudowna, jaśniała w słońcu od właśnie tych wszystkich przyozdobień, ale również była takim kompleksem bardzo przestronnym, szerokim, ten dziedziniec Pogan był duży, był obszerny, dużo się ludzi w nim mieściło, a potem już właśnie następowała ta segregacja miejsca, do których już mogli wstępować kolejno Izraelici, kobiety, mężczyźni, kapłani i do miejsca najświętszego w końcu sam arcykapłan. I co ciekawe, tutaj też następuje taka gra słów Ewangelii Janowej. Dla nas może to być wszystko jedno i w niektórych tłumaczeniach wszędzie zauważamy słowo świątynia w tym tekście, ale trzeba sobie też tutaj to rozgraniczyć, bo jeżeli chodzi o kompleks świątynny, czyli przybytek wraz z dziedzińcami i całym tym wielkim dziedzińcem Pogan i kolumnadą, cały ten kompleks w języku greckim nazywał się hieron, też wskazując na jakąś rzeczywistość świętości. Natomiast już bezpośrednie miejsce kultu to sanktuarium, mały budynek. W języku greckim to miejsce zwie się naos. Ja to tutaj przetłumaczyłam przybytek, ale można to też przetłumaczyć sanktuarium, już tak bezpośrednio, naos. Czyli właśnie będzie też taka gra słów pomiędzy tymi dwoma terminami, kiedy dojdzie do nieporozumienia pomiędzy słowami Jezusa i słowami jego rozmówców, Żydów, to będzie polegało też między innymi na tym, że Jezus będzie mówił o jednym, oni będą myśleć o drugim. Także to jest właśnie, tutaj widzimy, że to jest naos, tylko ta sama budowla. Tutaj mamy dziedziniec kobiet, tu już się wchodziło dalej przez bramę Nikanora na dziedziniec mężczyzn i tam tuż przed samą właśnie przybytkiem był dziedziniec, malutki dziedziniec kapłanów. Natomiast wszystko to, co dookoła, to jest dziedziniec Pogan. I tutaj mamy właśnie ze wszystkich stron te portyki, kolumnady, tam następowała ta wymiana pieniędzy, handel też, nauczanie, kiedy Jezus nauczał, dyskutował, spierał się z oponentami, to właśnie miało miejsce na zewnątrz. Natomiast przybytek to jest właśnie to, to jest naos. A całość, całość tego wszystkiego to jest hieron, właśnie świątynia. Ściana płatu dzisiejsza jest od zewnątrz po tamtej stronie. Od strony zachodniej. My tutaj patrzymy, moi drodzy, od strony wschodniej, tak jakbyśmy stali na Górze Oliwnej i patrzyli po prostu tak vis-a-vis, co jest na placu świątynnym. Natomiast, no właśnie, meczety są tutaj na tym placu, a dzisiejszy właśnie muł zachodni to jest ten muł otaczający właśnie od zewnątrz świątynię, ale my stoimy po tamtej drugiej stronie i patrzymy od tamtej, od strony zachodniej.
To ta ściana płaczu to ta z kolumny, tak?
Za. Znaczy, od drugiej strony. Plecy tej kolumnady, możemy powiedzieć. Od drugiej strony. Bo oprócz tej kolumnady był jeszcze duży mur, który otaczał świątynię. Świątynia była prawie taką twierdzą wspaniałą. Więc...
Może jeszcze raz siostra nazwać świątynię ten pierwszy, ten dziedziniec, który
tutaj się wchodziło właśnie przez bramę na dziedziniec kobiet, przez bramę piękną. Tu jest dziedziniec kobiet, tutaj były różne na przykład też pomieszczenia gospodarcze i te skarbony się znajdowały. Potem się wchodziło po takich schodach półokrągłych, one są bardzo dobrze tu zrekonstruowane, to jest makieta z Jerozolimy w pobliżu Muzeum Jerozolimy się znajduje właśnie ta makieta. I po tych schodach się wchodzi do tak zwanej bramy Nikanora. Niektórzy uważają, że przy tej bramie Nikanora nastąpiło spotkanie świętej rodziny z Symeonem. Dlaczego? Bo Matka Boża mogła tylko dotąd dojść. A już dalej nie mogła jako kobieta wejść.
A gdzie Jezusa wtedy znaleźli Maria i Jezusa?
No to gdzie było nauczanie? Tutaj. Na zewnątrz oczywiście, w ożdankach było nauczanie, ale już wewnątrz to był kult. Także tutaj były różne modlitwy, na przykład jak było święto namiotów, to tutaj na dziedzińcu kobiet zapalano wielkie takie światła, które miały upamiętniać słup ognia prowadzący Izraela przez pustynię. Czy na przykład na dziedzińcu kobiet podczas święta namiotów uboga wdowa też. No, oczywiście na dziedzińcu kobiet były skarbone, gdzie wrzucano jałmużnę i różne ofiary, żeby mogli wrzucać i kobiety, i mężczyźni, żeby mogli, no bo już dalej kobiety nie miały wstępu, więc...
A mężczyźni przechodzili przez nie.
A mężczyźni sobie przechodzili tutaj dalej i tutaj był część tego mniejszego dziedzińca, to był dziedziniec mężczyzn, Izraelitów, a tutaj no, już nie widać wszystkiego dokładnie, bo musiała z innej perspektywy tutaj jeszcze to zamieścić. Ja nie sądziłam, że tutaj to wzbudzi takie zainteresowanie, bo jak omawiałam świątynię w Ewangelii Marka, to tak te slajdy, kilka było tych slajdów od różnych stron i to tak szybko przeszło, nikt o nic nie pytał. No więc tutaj się właśnie wchodziło już do sanktuarium, który jeszcze był mały przedsionek, miejsce święte i miejsce najświętsze, na samym końcu. I to jest właśnie ciekawe, że były dwie zasłony. Tutaj na zewnątrz była pierwsza zasłona i jeszcze tam w środku, tuż przed tym miejscem najświętszym była druga zasłona. I wśród uczonych jest właśnie dyskusja, która zasłona w momencie śmierci Jezusa rozdarła się na dwie części. Zresztą obydwie zasłony były, one były w ten sposób przygotowane, żeby wyobrażać niebo. Tam były gwiazdy, księżyc, słońce, jakoś wyhaftowane, naniesione. No, żeby człowiek sobie uświadamiał, wchodzisz do nieba, wchodząc do przybytku. To jest miejsce, gdzie jest Bóg, przynajmniej gdzie jest Jego imię, gdzie jest Jego obecność, więc szacunek, więc no po prostu traktowanie tej świątyni jako czegoś najwspanialszego, znak największej chwały, dumy Izraelitów i takiego potwierdzenia, że Bóg jest z nami. Nam się nic nie może złego stać, bo Bóg jest z nami, Bóg nas chroni. Ta Boża obecność jest właśnie tutaj w tej świątyni. Więc tak. A poganie sobie tutaj mogli biegać i to wszystko oglądać. Natomiast przed wejściem już za tę bramę były tabliczki w różnych językach, że jeżeli ktoś nie jest Żydem, a przekroczy tę bramę, zostanie natychmiast zabity, bez żadnego sądu. I Żydzi mieli właśnie ten przywilej, że mogli dokonać linczu natychmiastowego na takim poganinie, który przekroczył właśnie już dziedziniec pogan.
Siostra, akurat tyle jest problematyki, bo
No takie były przyjęte, bo nie miały też wyobrażeń.
Nie słyszymy.
To już są rzeczy poboczne. Ja też tak proszę, żeby pytania może później zadawać, bo potem zawsze nie zdążymy. Otóż monety teryjskie nie miały, to musiały być monety, to nie jest najważniejsze, że teryjskie, które nie mają wyobrażenia postaci ludzkiej. Jeżeli mogły mieć jakiś tam motyw ozdobny, jakieś tam jakiekolwiek elementy roślinne, czy no cokolwiek, byleby nie było wyobrażenia ludzkiego. Monety z wyobrażeniem ludzkim było uznane za bałwofactwo.
A te złudzenia świątyni to tylko w tym tam przybytku, czy tutaj na tych dziedzińcach też?
No trudno powiedzieć. W ogóle cała tutaj no, była bardzo, bardzo przeozdobiona. Świątynia generalnie była tak ozdobiona, że była biała. Że ona jaśniała w słońcu i błyszczała. Natomiast na samym sanktuarium rzeczywiście były złocenia. Było bardzo wiele złoceń i co ciekawe, tych złoceń dokonywali kapłani. Tak Józef Lawisz opisuje, że również tysiące kapłanów było zatrudnionych już przy samym zdobieniu sanktuarium. Już zwykli robotnicy nie mogli sanktuarium dotykać. Stąd też... Proszę?
Kapłani.
No kapłani. Kapłani musieli się również tutaj wyszkolić właśnie w sztuce zdobniczej.
I w sztuce budowania, bo przecież sami
tak.
Sobie wnosili kapłani.
I w sztuce budowania. No oczywiście potem już przecież przez wieki nie budowano. Ale także ta świątynia wyglądała. Dopiero właśnie w czasach Heroda została tam wspaniale przebudowana i odnowiona. Ale na krótko. I co się dzieje? Jezus widzi ten cały handel, zamieszanie, ruch, harmider na dziedzińcu. I mamy tutaj taką ciekawą wzmiankę, o której nikt z ewangelistów synoptycznych nie mówi. Ani Mateusz, ani Marek, ani Łukasz. Coś zupełnie niepodobnego do Jezusa. A mianowicie Jezus sobie przyrządza bicz ze sznurów. Że tutaj ewangelista Jan jest bardzo szczegółowy, nawet mówi z czego ten biczyk jest przygotowany, ze sznurków. I tak jakby biorąc ten bicz do ręki, nie jest powiedziane, że bije kogokolwiek, ale ma po prostu ten bicz w ręku, zaczyna wyrzucać sprzedawców i bankierów. I tutaj właśnie pojawia się mnóstwo różnych interpretacji. Brzmią, ach, nareszcie Jezus pokazał ten święty gniew. I tutaj możemy odczytywać właśnie jakieś znaleźć, niektórzy mogą nawet usprawiedliwienie dla różnych swoich porywów świętego gniewu. Uwaga, uwaga z taką interpretacją. Musimy sobie zadać pytanie, co to w ogóle jest za bicz, dlaczego bicz ze sznurków, do czego to się odnosi? Ewangelista Jan, będąc tak bardzo symboliczny i dbający o szczegóły i dbający też tak jakby bardziej skupiający się też na bóstwie Jezusa, myślę, że nie chodzi mu tutaj zupełnie o to, żeby pokazać emocje Jezusa, jakie mu towarzyszą. I możemy być też pewni, że Jezus by z całą pewnością no, nie myślał o tym, żeby kogoś tutaj potraktować takim biczem. To jest zupełnie nie ta metoda. Jezus nigdy takich metod nie stosował. Nie stosował wobec nikogo przemocy. Ani przemocy fizycznej, ani przemocy, możemy powiedzieć, psychologicznej, intelektualnej, religijno-duchowej, bo taką przemoc też można stosować na kimś. Właśnie tutaj uważaj, bo Bóg cię skaże. Właśnie można stosować przemoc również na płaszczyźnie religijnej. Jezus owszem mówił o pewnych konsekwencjach wyboru człowieka, ale zawsze mówił, jeżeli chcesz, że pozostawia człowiekowi całkowitą wolność wyboru.